Gościem Poranka Wnet Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL-u Koalicji Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Polskiego Stronnictwa Ludowego. No to od rolnictwa zacznijmy. Dzisiaj o 12.30 pan prezes, pan poseł się zapowiedział w Ministerstwie Rolnictwa z kontrolą.
Mam nadzieję, że pan minister dotrzyma słowa i dojdzie do spotkania, ponieważ...
Minister Bartosik.
Od bardzo dawna zabiegamy o to, żeby zapoznać się z paroma dokumentami, porozmawiać z urzędnikami. Chcielibyśmy się dowiedzieć kilku istotnych spraw, między innymi na temat działalności specjalnego zespołu, który został powołany zarządzeniem premiera, który miał właśnie kontrolować transport artykułów rolno-spożywczych.
Parę miesięcy temu.
Z Ukrainy. Ładnych parę miesięcy. De facto w tamtym roku. W czerwcu tamtego roku premier powołał zarządzeniem specjalny zespół, który składa się z 7 ministerstw, plus Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, plus Agencja Rezerw Strategicznych. Wszyscy ci ludzie mieli kontrolować przepływ artykułów rolno-spożywczych i chyba nie zbyt dobrze to robili, ponieważ dzisiaj mamy bardzo duży kłopot.
PSL poczuł krew polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Otwiera się okienko możliwości odbicia elektoratu na wsi?
Można tak to nazwać, ale z drugiej strony to jest... To, że Prawo i Sprawiedliwość odpuściło miejsce, które jest dla nich najważniejsze. Odpuściło albo po prostu od samego początku nie dbało, bo tak nam się od samego początku wydawało, że głosy polskiego rolnika, człowieka, który mieszka na wsi, PiS-owi były tylko potrzebne wtedy, kiedy idą wybory. A jak trzeba po kolei rozwiązywać określone problemy, bądź kontrolować, bo na wsi w rolnictwie najważniejsza jest kontrola tej naprawdę specyficznej działalności gospodarczej i PiS to zaniedbał całkowicie i my próbujemy znaleźć dowody konkretne na to, że tak rzeczywiście było.
Bo... Że doszło do zaniedbania, a jakie będą propozycje z samego PSL-u? Mateusz Morawiecki liczy na większą pomoc Unii Europejskiej. Może jest tak, że w tym sporze to nie rząd jest winny, tylko Bruksela.
No to jest jedyne pole ucieczki rządu, jedyne pole manewru Prawa i Sprawiedliwości. Uciekanie w stronę Unii Europejskiej, bo nawet nie mówi się o Komisji Europejskiej, bo tam, jak wszyscy wiemy, zasiada przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Bądźmy szczerzy.
Kiedyś prezes PSL-u. Janusz Wojciechowski. Tak było w latach 90.
Strasznie się zmarnował w tym Prawie i Sprawiedliwości. Zresztą do dzisiaj chyba nikt nie wie, dlaczego on tam poszedł.
A z drugiej strony jest pytanie, bo to komisarz jest jeden z 27. A komisja, jak sama nazwa wskazuje, działa kolegialnie.
No tak, ale jakbyśmy przeanalizowali ten obszar funkcjonowania polskiej gospodarki, to żadna partia nigdy na rolnictwo, na ten obszar funkcjonowania także i konsumenta nie miała tak dużego wpływu jak teraz pisma, ponieważ ma samodzielną większość w Sejmie, do niedawna miał samodzielną większość w Senacie, ma prezydenta z własnego obozu politycznego, ma komisarza i sam konstruował tę komisję, więc
wybór
władza jest ogromna, a efekty?
Efekty są takie, że rząd się uwija i może będzie tak, że się uwinie podobnie jak z Odrą czy z węglem, bo w ostatnich miesiącach opozycja dwa razy wieszczyła koniec tego rządu i dwa razy rząd przetrwał.
To, że przetrwał, bo ma tyle mandatów. Ludzie przecież z Prawa i Sprawiedliwości...
Ale sondażowo też przetrwał.
Powiedzmy. Powiedzmy, że te sondaże nie są tak niskie, jak by wskazywały na to kłopoty.
A nie jest tak, że przegrzyjecie temat jak z węglem? Mówiliście, nie będzie węgla, jedna z telewizji mówiła, węgiel się nie pali, potem ludzie dostali węgiel, kupili, wrzucili do pieca, dostali dopłatę, przeżyli zimę i nagle opozycja wyszła jak Zabłocki na mydle na tej całej aferze dookoła węgla.
Panie redaktorze, rzeczywistość jest zupełnie inna. Wystarczy pojechać na wieś i zobaczyć na tych składach, które przymusowo musiały być organizowane przez wójtów, tam węgiel leży. Węgiel pojawił się de facto w grudniu, pod koniec grudnia. Kto kupuje wtedy węgiel? No, każdy człowiek jest przedsiębiorczy i próbuje w jakiś inny sposób albo kupić drewno, albo w jakiś inny sposób się zabezpieczyć. A węgiel? Węgiel był po pierwsze drogi, co zniechęcało do kupna. Po drugie niedostępny, po trzecie złej jakości. Ja w ogóle proponowałem, żeby przed tymi przymusowymi składami węgla była tabliczka, że za jakość i cenę węgla odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak samo jak oni kazali pisać w sklepach czy na stacjach benzynowych, że schodzą z pewnych opłat.
Ale węgiel udało się dowieść, udało się zrealizować ten postulat, żeby nie importować go z Rosji. O tyle się zastanawiam, bo jeszcze kiedy przed zimą Donald Tusk występował publicznie, mówił, idziemy po większość konstytucyjną. Teraz mówi, to będą wybory łeb w łeb. Coś się stało przez tą zimę. Chcieli, żeście jako opozycja przestrzelili, panie pośle.
Chodzi o notowania Polskiego Stronnictwa Ludowego, akurat tutaj nastąpiła stabilizacja i ja jestem o nie spokojny. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to rzeczywiście jak na wysiłek, który włożył w objazd kraju Donald Tusk, który de facto jest nieporównywalny z objazdami Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo on odbył przynajmniej dwa razy tyle objazdów, ale ten objazd Donalda Tuska zaskutkował tym, że stracili 6-7% w sondażach. Więc ja nie dziwię się panu Tuskowi, że jest zawiedziony. Natomiast warto w tym miejscu posłuchać tego, co mówi lider PSL-u. Stwórzmy dwa klarowne bloki, nie tnijmy skrzydeł, nie zniechęcajmy ludzi, wystawmy więcej kandydatów lokalnych, a to dają dwa duże bloki i zdobędziemy odpowiednią liczbę mandatów.
W listach jesteśmy, dzisiejsza lista wyborcza Hołownia i PSL idą razem do Sejmu.
Czytałem wczoraj zapowiedź tego artykułu. Rozmowy nie są jeszcze zakończone. O tym poinformuje i Władysław Kosiniak-Kamysz, i Szymon Hołownia. Ja częściowo uczestniczyłem w przygotowywaniu tego porozumienia. Ja o to porozumienie jestem w miarę spokojny. Jest de facto gotowe. Decyzja ostateczna co do szczegółów należy do liderów, bo bądźmy szczerzy.
Ale diabeł tkwi w szczegółach. Jakie szczegóły są do ustalenia?
Nie, w szczegółach tkwi Kosiniak-Kamysz i Hołownia i oni będą tylko dobre decyzje podejmować.
A tym szczegółem są taki drobny szczegół jak miejsca na listach? To jest ten drobniutki szczególik, który został do ustalenia?
Tutaj zupełnie o coś innego chodzi. To tak jak w piłce nożnej. Nie idzie się na raz. Zawodowiec nie idzie na raz. My nie chcemy ustalić takich prostych rzeczy jak miejsce na liście. Naprawdę zastanawiamy się, decydujemy o rzeczach szczegółowych, które będą miały znaczenie już po wyborach. No, trzeba przewidywać nie tylko to, co będzie jutro, ale to, co będzie za 3 miesiące i za 3 lata.
Co to będzie za porozumienie? To będzie porozumienie na 3 lata, na 4 lata, na dłużej?
Trzeba trochę postępować jak szachista, przewidywać ruchy do przodu i ja uważam, że porozumienie z Polską 2050 to będzie dłuższe porozumienie i mam nadzieję, że wystartujemy razem nie tylko w wyborach parlamentarnych, ale nasz sojusz także będzie trwał w wyborach do sejmików województw w kwietniu przyszłego roku.
Pan jako wiceprezes ma takie postanowienie, a Szymon Hołownia nie tak dawno, 11 kwietnia mówił troszeczkę co inaczej. Sojusz Polski 2050 z PSL-em ma charakter taktyczny. Chodzi o to, żebyśmy skonstruowali listy wyborcze w okręgach, by zdobyć jak najwięcej głosów. To dał jeszcze, że będą dwa oddzielne kluby. Wy bardzo chcecie, a Szymon Hołownia
nie. Co do dwóch oddzielnych klubów się zgadzamy, chociaż uważam, że jest jeden powód, który mógłby zdecydować o tym, że mogłyby być takie kluby, ale okej, my się zgodziliśmy, dwa oddzielne kluby.
I to jest zapisane w tej umowie.
Tak.
No to jaki to jest sojusz na lata, jak będziemy mieli dwa oddzielne kluby.
Ale
nie jest sojusz na lata.
Nie,
to jest sojusz taktyczny, jak mówił Szymon Hołownia.
Nie. Ja akurat słowa taktyka bym nie używał i to także artykułowałem w naszych rozmowach. To
zabolało?
Szanujemy jego decyzję, natomiast uważamy, że można podzielić się pracą, obowiązkami, wkładem swoim i ewentualnymi sukcesami politycznymi.
Ale ten chłód, który bije trochę z wypowiedzi Szymona Hołowni, jest kontrproduktywny, jakoś zabolał was, że on tak się dystansuje od was. Mówi z nimi, z PSL-em to tylko taktycznie.
Jesteśmy dwoma podmiotami politycznymi. My sporo lat spędziliśmy w polityce. Czerpiemy z doświadczeń naszych poprzednich liderów i także szanujemy to, co mówią nowe ruchy polityczne, ponieważ także trzeba brać pod uwagę to, co zmienia się w polityce, a w polskiej polityce także są zmiany, mimo niestety trwającego duopolu dwóch dużych partii.
U Szymona Hołowni też się zmienia, właśnie rozwiązał koło w okręgu numer 20, okręgu wyborczym, czyli dookoła Warszawy. Topnieje wam koalicjant, panie prezesie.
To, że odeszło kilka osób z tego koła, to znaczy, że chyba te osoby nie były przygotowane. Ja ich nie znam, powiem szczerze, tych osób, w jakim celu no tam te osoby próbowały zafunkcjonować.
Związana z rynkiem zboża była.
No tak, i to była też osoba, która kiedyś była z nami związana i powiem szczerze, kiedy widziałem, że próbuje także współpracować z Polską 2050, przeczuwałem, że to niezbyt długo potrwa, no ale cóż, mamy to już za sobą.
To teraz zobaczmy, ale to odejście, myśli pan, że za tym ktoś stoi? To jest tak, że ktoś teraz będzie dzielił ugrupowanie Szymona Hołowni na kawałki, obniżał jego wartość?
Nie chciałbym się swoimi przeczuciami dzielić, to jest indywidualna sprawa Polski 2050. Liderzy partii chyba lepiej ode mnie wiedzą, dlaczego w swoje szeregi przyjęli te osoby i chyba lepiej także wiedzą, dlaczego te osoby odeszły. Jeżeli by te osoby miały sprawiać sobie kłopot, partii kłopot w takim ważnym momencie, jakim jest konstruowanie porozumienia wyborczego, a później ewentualnie, mam nadzieję, rządowego, to lepiej, żeby teraz zdecydowały o zmianie swojego podejścia do polityki.
Wiemy, bo o tym informują media, że wczoraj się spotkał Władysław Kośniak-Kamysz z Szymonem Hołownią i pytanie, kiedy będzie oficjalne podpisanie porozumienia.
Zostawię to Władysławowi Kośniakowi-Kamyszowi.
Przed majówką?
Widziałem go wczoraj w dobrym nastroju, to rozumiem, że...
Padły deklaracje, że przed majówką będzie konkret.
Takie padały deklaracje, natomiast my uważamy, że czasem warto kilka dni dłużej poczekać, ale przedstawić jasne, czytelne, klarowne stanowisko. Wypracowane.
To może być po majówce, rozumiem.
To zostawiam naszym liderom, ale myślę, że to stanie się w tych okolicach, o których mówili, czasowych.
To jeszcze zapytam o kontakty z innymi liderami, z Donaldem Tuskiem. Spotykacie się, czy nie?
Ja się nie spotkałem od kilku miesięcy.
A Władysław Kośniak-Kamysz?
To trzeba pytać Władysława Kosiniaka-Kamysza.
A nie rozmawiacie ze sobą? Bo dwa dni temu się przyznał, że regularnie spotyka się z Donaldem Tuskiem lider lewicy, pan marszałek Czarzasty.
I co z tego wynika?
No, że oni rozmawiają, może wy też rozmawiacie. No,
nie widzę, żeby cokolwiek wynikało z tych spotkań. Jak my zamierzamy się spotkać z którymkolwiek politykiem, to wiemy, jak się to spotkanie zacznie i przewidujemy, jak się skończy. W innej sytuacji nie ma sensu, nie mają sensu żadne spotkania.
A Szymon Hołownia spotyka się tylko z wami, czy też może spotyka się z Donaldem Tuskiem?
Nie rozmawiamy na ten temat, nie monitorujemy spotkań Szymona Hołowni.
A z drugiej strony PAP podaje, że politycy Platformy mówią, że szanse na wspólną listę z Szymonem Hołownią jest 50-50. Nie bójcie się takiego wariantu, że nagle wam ucieknie koalicjant do Donalda Tuska?
Dotychczasowe fakty wskazują na to, że porozumienie programowe, listę wspólnych spraw Polska 2050 podpisała z Polskim Stronnictwem Ludowym, a z Koalicją Obywatelską jeszcze niczego nie podpisała. Jedyne wspólne podpisy to są na liście obecności w Sejmie. Żadnych innych podpisów nie ma. No, skuteczność jest bardzo ważna w polityce i ja nie dziwię się Koalicji Obywatelskiej, że są troszeczkę skonfundowani tym, że Szymon Hołownia woli rozmawiać z Kośniakiem-Kamyszem niż z Donaldem Tuskiem, ale tak jak podkreślamy od samego początku, najważniejsze jest to, żeby stworzyć takie porozumienia polityczne, które dadzą efekt w postaci dużej liczby mandatów po wyborach, dzięki którym będzie nam się łatwiej rządziło. To jest nasz cel.
Czyli konkluzja tego wątku jest taka, że porozumienie jest prawie gotowe i jest prawie pewne, że startujecie razem z Szymonem Hołownią.
Mogę tak powiedzieć, że jestem dobrej myśli.
W tej sprawie to jeszcze jedna sprawa polityczna, którą bardzo mocno podbija Platforma Obywatelska. Wczoraj w TVN-ie Rafał Trzaskowski mówił, że nie jest od krytykowania moich kolegów i koleżanek z opozycji. Mam tylko jeden apel. Skupmy się na tym, aby pokazać, że jesteśmy dojrzali i że możemy być razem, jak nie dziś, to przynajmniej po wygranych wyborach. Będzie taka deklaracja całej opozycji.
Jakbym słyszał echo Władysława Kosiniaka-Kamysza. naprawdę my od samego początku zwracaliśmy na to uwagę, że nie szukajmy wrogów po stronie opozycji demokratycznej. Zawsze się dobrze rozumieliśmy i z panem Rafałem Trzaskowskim, i z panem Donaldem Tuskiem, i z panem Włodzimierzem Czarzastym. Naprawdę
ale na tyle dobrze,
każdy ma swoje pole do zaorania. My swoje orzemy. Niech oni zaczną swoje pole uprawiać i naprawdę nie będziemy się bali, co po żniwach zostanie w spichlerzu.
Dobrze, to bardzo ładna metafora rolnicza, panie prezesie. Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL-u w naszym studio. No ale to jest i więcej, to jest deklaracja. Powiemy, że wspólnie będziemy rządzić. Powiecie to przed wyborami? Jesteście gotowi na wspólny rząd z Lewicą, z Platformą?
O tym zadecydują wyborcy.
Będzie mieć większość.
Ja uczestniczyłem podczas tej kadencji Sejmu w kilku zespołach, w których programowo porozumiewaliśmy się. Między innymi byłem w zespole dotyczącym systemu ochrony zdrowia, edukacji, nauki. Naprawdę jest wiele obszarów, w których wiemy, co zmienić. To musi być przygotowane. Lewica nie jest taka straszna, na jaką wygląda.
Czyli jest możliwość porozumienia z PSL-em.
Po wyborach.
Po wyborach, nie przed wyborami. No to jeszcze jeden temat europejski. Do studia wrócił Krzysztof Skowroński. Zajmijmy się rzeczami, które będą działy się dłużej. Parlament Europejski przyjął szereg dyrektyw, szereg rozporządzeń w ramach pakietu Fit for 55. To jest dobry pomysł czy zły pomysł polityka klimatyczna Unii Europejskiej, panie prezesie?
Znaczy to są akty wykonawcze porozumień, które zawarł rząd Morawieckiego już dawno temu i dzisiaj trzeba z tego wyjść. Jeżeli polska delegacja nie miała siły na zlikwidowanie takiego systemu jak ETS, to dzisiaj zadaniem polityków jest stworzenie takich mechanizmów, które pozwolą nam dobrze w tej polityce funkcjonować.
Ale to zdaniem PSL-u źle, że Mateusz Morawiecki nie dał weta w roku 2020?
Weto to jest ostateczność. No, trzeba skonstruować taką politykę, która będzie odpowiednia dla Polski. Mateusz Morawiecki nie potrafił tego zrobić.
A Donald Tusk potrafił w 2008, w 2009 roku? Aby były prezes PSL-u potrafił, przecież on głosuje za tymi wszystkimi pakietami. Były prezes PSL-u i europosłowie PSL-u.
Dzisiaj nasi europosłowie głosowali za systemem pomocy, mechanizmem, który ma pomóc naszą gospodarkę, nowym funduszem dotyczącym klimatu.
Ale przecież ten nowy fundusz, panie pośle, powstaje z podatków, które będą ściągane, z danin, które będą ściągane z pana brata i ze wszystkich obywateli Europy.
I to mi się nie podoba.
No właśnie mi też.
Gdybym ja był na tym poziomie politycznym, w zupełnie inny sposób próbowałbym się porozumiewać z innymi krajami. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości, do takich porozumień nie doszli. I dzisiaj trzeba ratować sytuację. Większość Polaków chyba chce żyć w czystym świecie, korzystać z czystej energii. PSL nigdy nie ukrywał, że stawiamy na odnawialne źródła energii. Skoro my w Polsce próbujemy stawiać na atom, na odnawialne źródła energii i rząd Prawa i Sprawiedliwości wycofuje się z innych źródeł energii, to trzeba za pomocą tych przepisów stworzyć najlepsze warunki dla Polski.
No dobrze, to co powinna zrobić Polska na Radzie Europejskiej? Zawetować?
Kiedy?
No jeżeli na przykład przyjdzie ten element Fit for 55, o którym mówił ostatnio z PSL-u, o obniżenie produkcji rolnej o 20%.
No nie, no akurat nam się to nie podoba. No jesteśmy w takiej
czyli
sytuacji,
tutaj
w której...
Weto. Będziecie wspierać rząd,
to tak samo
wetował.
Jak dyrektywa metanowa nikomu się nie podoba. My od samego początku mówiliśmy, że ta polityka, którą forsuje Janusz Wojciechowski, dotycząca ograniczenia produkcji żywności...
Ale to Franz Timmermans.
Mówić Franz Timmermans...
Nawet.
W tym temacie nie zgadzam się zarówno z Franzem Timmermansem, jak i z Januszem Wojciechowskim.
Ale to pan poseł, pan prezes się nie zgadza z całą polityką europejską. Czy musicie, nie możecie zjeść ciastka i mieć ciastko.
Nie.
Albo mówicie Franz Timmermans i Unia do kosza, a nie, my jesteśmy zielona gospodarka oczywiście, ale przeciwko temu. Albo w jedną, albo w drugą, czyli, panie prezesie.
No właśnie, ja nie chcę konstruować polityki czarno-białej, że albo zachowuję się jak Solidarna Polska, albo jak najbardziej skrajne ruchy zielone.
Bo też nie. Trzeba zagłosować, można, za albo przeciw.
Nie. Polityka jest bardziej wyrafinowana niż wszystkim nam się wydaje, a szczególnie ci, którzy wchodzą na czasami raz, używając tego porównania piłkarskiego. Naprawdę.
Czasami mam inne wrażenie. No to jak to zniuansować? No przecież nie... Franz Timmermans i mówi, żeby było jasne, ETS dla budynków. Pan, to jest ten program.
Pan
czyli
dzisiaj...
z pana domu, z mojego domu, z pana redaktora Krzysztofa Skłońskiego domu, będziemy płacić wyższe rachunki, to bardzo wyższe. W ramach ETS-u dla budynków.
Dzisiaj pan redaktor chciałby, żebym odpowiedział na zawiłości polityki, do której doprowadzili ci, którzy w Polsce rządzą. Jak wyjść z trudnej sytuacji?
Ale no, na ETS do tej też sytuacji się godził Donald Tusk dwukrotnie.
Do tej sytuacji,
Ewa Kopacz też się godziła na ETS. Wszyscy się godzili na ETS.
Do tej sytuacji nie należało doprowadzić. Żeby dzisiaj z niej wyjść, trzeba
czyli,
na warunkach...
Czyli weto. Czyli rząd, pan premiera Mateusza Morawieckiego powinien postawić weto w roku 2020.
Postawimy weto i co zaproponujemy dalej? Co polski rząd oprócz weta może zaproponować?
No to już jest pytanie do polityków.
No właśnie, oni nie mają żadnej koncepcji.
A co by pan zaproponował? Gdyby pan był premierem i siedział wtedy w roku 2020 na Radzie Europejskiej, co by pan zrobił?
Uważam, że zanim bym przyszedł na finał tych rozmów, bo to posiedzenie to jest finałem rozmów, próbowałbym przekonać innych liderów, że systemy typu ETS nie są nam do niczego potrzebne. Nasz europoseł Jarubas wspólnie z europosłem Buzkiem proponowali inne rozwiązanie dotyczące ETS-u, żeby w ogóle podmioty, które operują pieniędzmi, nie mogły w ogóle tego kupować. Zaproponowano innego rodzaju ograniczenie. Czy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości nas w tym wspierali? Nie. Oni w ogóle nie przychodzili
na
posiedzenie.
Ale gdyby Adam Jarubas przekonał całą Europejską Partię Ludową, to niektóre dyrektywy by wypadły, np. transportowa. Wystarczyło za nią nie głosować. Tyle.
Na dyrektywę transportową, a kto ją później zaimplementował w Polsce? Władysław Kosiniak-Kamysz.
Nie, jeszcze nikt jej nie implementował, bo ona dopiero jest przed Radą Europejską. Spokojnie, ona dopiero wyszła z Europarlamentu i wy byliście za. Wasi europosłowie, Adam Jarubas, pan europoseł Hetman, pan europoseł
Gdyby on tutaj siedział, pewnie by powiedział w ten sposób, że głosował za sprawami, które wynegocjował przy tej dyrektywie. Ona była nie do odrzucenia w tamtych warunkach politycznych, więc pewnie zgłosił poprawki. Znam szczegółów pracy nad tą dyrektywą, natomiast jak znam tryb postępowania naszych europosłów w poprzedniej sprawie, o której mówiliśmy, tak i w tej, zawsze staramy się, kiedy wchodzi sprawa, która na pewno zostanie przegłosowana.
Zawsze staracie się mieć ciastko i zjeść ciastko.
Nie,
tu
żeby ją poprawić.
Pan powie, nieprawda, nie będzie, jesteśmy przeciwko zakazowi samochodów spalinowych, a w Europarlamencie się za.
Nie,
tam diabłu ogarek w Brukseli i Bogu świeczkę w Polsce.
Jestem w polskim parlamencie i uważam, że dzisiaj na siłę przepychanie dyrektyw, które mają wyeliminować samochody spalinowe i wciskanie nam samochodów elektrycznych jest nieracjonalne.
To czemu bo dzisiaj nikogo na to nie... inaczej? I pan poseł Hetman, i pan poseł Kalinowski.
Pewnie mieli swoje argumenty, żeby ta dyrektywa...
To pan ja nie wiem, jaka przekonać.
Panie redaktorze, ja nie wiem, jak ta dyrektywa pierwotnie wyglądała. Pewnie wprowadzili poprawki, które ją powodowały, że jest bardziej strawna dla rzeczywistości.
Dla Niemiec paliwa syntetyczne.
Ja powiem szczerze,
dla Niemiec jest strawna.
Nawet nie przez pryzmat przedstawicieli Polski, ale przez pryzmat przedstawicieli innych krajów, między innymi Niemiec, nie wierzę, że ta dyrektywa wejdzie ostatecznie w życie.
A wierzy pan w to, że zamykając kopalnię ocali pan klimat?
Nie uważam, że na całym świecie, bo pan redaktor pyta o cały świat.
No musielibyśmy... No bo walczymy o cały świat. Tak, czyli Unia Europejska deklaruje.
Wszystkie te kopalnie musiałyby na całym świecie się zamknąć. Natomiast wierzę w to, że jeżeli ja mieszkam w mieście, w którym na całym osiedlu spala się nie wiem co, powiedzmy, że węgiel niskiej jakości, to nie wyjdę na spacer, nie wyjdę uprawiać jogging.
Ale tu wystarczą nasze własne regulacje, czyste powietrze chociażby. Czyste powietrze, czyli program wymiany
mogę
kotłów.
Mogę jednym zdaniem dokończyć?
Oczywiście.
Ponieważ
jednym.
Jeżeli godzinę miałbym biegać w takim smogu, to tak jakbym wypalił kilka paczek papierosów. To nie ma żadnego sensu.
Ale po co to Unia Europejska? To jest Kraków, który się tym zajmuje, miasta się tym zajmują. No i rząd się tym zajął. Program Czyste Powietrze, wymiany kotłów węglowych na gazowe, które powodują, że nie ma smogu. Kłopot w tym, że w tych samych przepisach, których państwo popierali, jest zakaz kotłów gazowych o roku 27.
Zanim,
po co zanim, logiczne, mądre?
Zanim zaczęliśmy rozmawiać o przepisach europejskich, ja w samorządzie województwa poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska realizowaliśmy różnego rodzaju tego typu programy. Między innymi
nie
program
trzeba było
Kafka
żadnej Unii, żadnych dyrektyw Europarlamentu.
No tak, no, ale znowu dzielimy świat na czarny i biały. Po co nam Unia Europejska, jak mogliśmy sami to zrobić? To po co my wchodziliśmy do Unii Europejskiej? Gdybyśmy mieli system polityki projektowej przed wejściem do Unii Europejskiej, wiele spraw w Polsce inaczej
kiedy
by wyglądało.
Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ona była troszkę inna, panie prezesie.
Była trochę inna.
Była trochę mniej miała kompetencji, więcej było na dole, więcej było w samorządzie,
więcej
było w Polsce.
Nie wiem, czy ta intencja wybrzmiała w tej rozmowie, ale i ja, i mój lider Władysław Kosiniak-Kamysz, i wielu polityków w Polskim Stronnictwie Ludowym będzie dążyło do tego, żeby tę Unię zmienić, bo na pewno system funkcjonowania jej polityczny to jest nasza przyszłość.
Bo mówicie, ale nie możemy,
ale nie możemy zagonić się...
samobójstwo Unii Europejskiej, tylko kłopot w tym, żeby co innego mówicie, a co innego robicie w Europarlamencie. I tu jest ten pies pogrzebany, panie prezesie.
Jaki pies?
No taki pies, gdybyśmy, że polityczny pies.
Jak patrzymy na ostateczne głosowania, można by było takie daleko idące wnioski wyciągać, ale proza funkcjonowania w Europarlamencie jest tak samo skomplikowana, jak i w naszym parlamencie. Ostateczne głosowanie nad konkretnym projektem ustawy to też jest system kompromisów.
No i to jest kompromis.
Co nie oznacza, że jestem za likwidacją samochodów spalinowych.
Pytanie, czy to był dobry kompromis, ale rzeczywiście może humor z kabaretu starszych panów jest najlepszym rozwiązaniem na niektóre dyrektywy europejskie. Ja muszę powiedzieć, że przez pana prezesa w pół dnia czytałem te dyrektywy i jeszcze
ciężko
bardziej...
Jest.
Ciężko jest. Dlatego może jestem taki nadpobudliwy, bo to jest bardzo ciężki, bardzo irytujący tekst, jak się go czyta przez wiele godzin.
Nowomowa Unii Europejskiej zawsze była kłopotem, nawet dla samych urzędników. Zresztą wystarczy czasem porozmawiać z kimś, kto się programami operacyjnymi zajmuje i nawet się wyjdzie z taką osobą na kawę, to ona mówi tą nową mową. I to nie jest to, co jest dobrego.
A Jarosław Kaczyński nie mówi nową mową. Czy miał pan okazję z Jarosławem Kaczyńskim kiedyś porozmawiać?
Nie.
A z politykami Prawa i Sprawiedliwości?
No bardzo często.
I oni są tacy naprawdę okropni?
Ciężko się z nimi rozmawia.
Ale ten ciężar na czym polega?
Ciężar polega głównie na tym, że są monotematyczni.
Pod jakim względem?
Pod tym, że zawsze mają rację. Oni nie uznają kompromisów, świat dla nich często jest czarno-biały. Ja nie mówię o wszystkich politykach, natomiast to też jest tak, że ci, którzy mają więcej elastyczności politycznej w sobie, oni nie piastują ważnych funkcji w Prawie i Sprawiedliwości.
A jakby pan popatrzył tak, po prostu popatrzył na scenę polityczną i powiedział, jaka jest część wspólna zwykłych poglądów między panem, posłem PSL-u, a politykami Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony politykami Platformy Obywatelskiej, to ta wspólnota byłaby, jakby to się rozkładało?
Znaczy, wątek, który pan zaczął, no to rozjazd w tej polityce zaczyna się między teorią a praktyką, bo w teorii wielu polityków ma bardzo ciekawe poglądy, a później w praktyce no one się trochę rozmijają. No.
A kto jest to byłby lepszym prezydentem? Na przykład Andrzej Duda czy Robert Biedroń?
Władysław Kosiniak-Kamysz.
I to jest prawdziwa odpowiedź. Jest godzina 8:41. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie na zakończenie o książkę ulubioną. Mamy tydzień książki w radiu. Za chwilę rozmowa z księgarzem. A pan poseł, jaką książkę lubi?
Roberta Harrisa, Cyceron.
Znowu Cyceron. Wczoraj też pan profesor z tym Cyceronem. Wczoraj
w ogóle cała trylogia rzymska
Ale to wspólnota poglądów z kim?
Z panem profesorem Krzysztofem Szczuckim, prezesem Centrum Legislacji.
Serio?
Tak. To samo odpowiedź na to samo pytanie. No więc musicie państwo pójść na kawę.
A nie na kawę, tylko przyjść do studia i porozmawiać o Cyceronie.
Bo ta książka pokazuje, że polityka nie zmienia się od starożytności.
Ojej, tylko kto skończy w tej wannie?
No właśnie, to mam nadzieję, że nikt, że to będzie bezkrwawy spór. Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL-u Koalicji Polskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Nie ma cwaniaka nad Warszawiaka.